Audycja jest częścią projektu Rodzina z Lublina, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin przy pomocy finansowej Miasta Lublin. Partnerami projektu są Emitel i Fanpark.
Czesława Borowik i Piotr Król, realizator, kłaniamy się Państwu. Olga, Karol, Andrzej, a przede wszystkim najmłodszy Adam, noszący imię takie jak jego dziadek, zapraszają wraz z rodzicami, państwem Barbarą i Krzysztofem do wysłuchania reportażu, któremu nadaliśmy tytuł Stanowscy, to znaczy.
Could you please make a photo of us?
Dobrze.
Yes, okay. So when you would stand here.
Okay. With all the statue.
Yeah, yeah.
Yeah, with all the statue.
That's more important.
Nice. Yeah, yeah, yeah. Yeah,
okay. Are you ready?
Yes, we are.
Yes.
Okay. And
maybe one nearby. Take one nearby.
Yes.
One more close.
One more.
Uh-huh, okay.
Coming here.
Okay.
Yes. Okay. Okay.
Thank you very much.
Thank
I'm sorry.
You.
Yeah.
Thank you.
Where are you from?
The Netherlands, around Amsterdam. We had here a conference, an international conference. And we were contributing, and I was the chairperson of the conference. So, thank you.
Budynki Kulu kojarzył mi się z dziadkiem Adamem, z moim tatą, który czasem mnie tu przywoził. Kojarzył mi się też z naszym najmłodszym bratem Adasiem.
A babcia?
Babcia też Kul, jak najbardziej.
Kul w czasach sowieckich jedyny niepaństwowy uniwersytet między Tokio i zachodnim Berlinem. Ludzie, którzy popadli w konflikt polityczny z władzą, jeżeli akurat nie siedzieli, mieli szansę skończyć studia w NRD, w Czechosłowacji, w Związku Radzieckim. Nie było to możliwe.
Moje pierwsze wspomnienie budynku gmachu kulowskiego to było, jak miałam 3 lata i tata mnie tutaj zabrał, bo trzeba było właśnie przyjechać po dziadka. Dziadek kończył zajęcia i trzeba było po niego przyjechać. Także ja ten gmach pamiętam właściwie od zawsze.
A dziadka jak pamiętam?
Prawie w ogóle. To znaczy on zmarł jak miałam 3 lata, 4. Więc tak naprawdę mam jakieś takie pojedyncze przebłyski, no bo mieszkaliśmy razem w jednym domu, więc ja mam jakieś takie pojedyncze obrazki, ale nie mam żadnego takiego konkretnego wspomnienia dziadka jako osoby. Tak raczej jakieś pojedyncze obrazki, jak sobie siedzi na kanapie albo w kuchni.
Zamyślony.
Zawsze był zamyślony. I to widać nawet na zdjęciach.
Pan Stanowski był zawsze wielką, ogromną postacią na Kulu. Taki wielki filar. To były takie wielkie, wielkie persony Kulu. Ojciec Krąpiec, pan Stanowski, ksiądz Kamiński, już potem jak poznawaliśmy naszych wykładowców. Nie miałam do czynienia jako studentka bezpośrednio, to tylko poprzez przekaz znajomych i innych studentów i przez kontakty tutaj, jakie były na uczelni. Adam Stanowski, socjolog chyba, ale nie jestem pewna, wie pani, już w tym momencie nie pamiętam. W każdym razie wielki Stanowski, zawsze tak mówiliśmy, że on jest wielką figurą.
A o wolności mówiło się tu dużo? Wtedy to były czasy...
Wie pani, ja zaczęłam studiować w 1968 roku. Temat wolności dopiero się rodził. Jak gdyby my byliśmy wyklute, pisklęta, wypuszczone z gniazda, myśmy dopiero wchodziły, bo w szkole, w liceum o tym się nie mówiło. To w domach rodzinnych, gdzieś po cichutku, to się powoli dopiero wykluwało.
Ja pamiętam taki moment, kiedy ojciec pierwszy raz nie wrócił na noc. I był to 1968 rok. Pamiętam tę sytuację, w której nagle zacząłem rozumieć, bo o tym się nie mówiło w domu, że rzeczywiście wychowuje się w domu, który jest nie do końca normalny. Nie wiedziałem, ile nas jeszcze czeka, ale rozumiałem, że no właśnie, czasem tak bywa i to nie dlatego, że tata coś ukradł, nie dlatego, że tata kogoś zabił, tylko dlatego, że myśli inaczej.
A babcia była wybitna, to znaczy babcia była artystką i była nią od początku do końca I właśnie jak ją pamiętam, ona zawsze była uśmiechnięta, zawsze była pełna właśnie takiego jakiegoś optymizmu, mimo że naprawdę miała ciężkie życie. Ona nigdy o tym nie opowiadała. Ona nigdy nie wspominała tych złych rzeczy, nie wspominała, ile musiała rzeczywiście znieść. Myślę, że bycie żoną dziadka też nie było łatwe, bo dziadek nie był dobrym materiałem na męża na pewno, ale oni świetnie sobie we dwoje radzili i rzeczywiście, no tak jak zresztą głosi słynna anegdotka, 3 miesiące po przeprowadzce stanowcy siedzą na pudłach i dyskutują, więc to jak najbardziej tak. Tam w domu zawsze było dużo książek, tam zawsze były poważne rozmowy. O dziadku mówili mi rodzice, o dziadku mówili mi ludzie, których spotykałam. Profesor Bartmiński kiedyś mi o nim opowiadał. Opowiadał mi profesor Nieznanowski. I gdzieś to się tak jakby składa na taką dosyć dziwną całość. Bo z jednej strony właśnie ja go znam jako człowieka takiego wielkiego, którego rzeczywiście wszyscy słuchali z zapartym tchem, o którym wszyscy mówią w samych superlatywach jako właśnie wielkim naukowcu, socjologu, filozofie, a z drugiej strony znam go jako takiego zwykłego, bardzo skromnego zresztą człowieka. To też zawsze tata podkreślał, że dziadek był osobą niesamowicie skromną. On jakby nigdy nie używał swoich tytułów, nigdy nie oczekiwał jakiegoś wielkiego aplauzu dla siebie. To był bardzo cichy i zdystansowany też do siebie człowiek. Zresztą tata jest podobny.
Mama poznała tatę w ramach grup katolickich, w ramach Sodalicji Mariańskiej. To jest organizacja religijna współpracująca z jezuitami i ojciec był wówczas sekretarzem generalnym Sodalicji Mariańskiej Akademików. Za działalność w tej sodalicji został zresztą uwięziony, skazany. Dostał 7 lat za próbę obalenia ustroju przemocą przy pomocy fałszywych argumentów. Zupełnie nie żart, szczególnie jeżeli oznacza to wronki. I właśnie mama, a oni nie byli wtedy jeszcze narzeczeństwem, mama, która współpracowała z ojcem, została aresztowana, została uwięziona, spędziła 5 roku na zamku, a następnie za karę rodzina dostała nakaz natychmiastowego wyjazdu i musieli ten Lublin opuścić. Wrócili dopiero po zwolnieniu ojca gdzieś w 55, w 56 roku. To było rodzinne miasto mamy. Z drugiej strony tutaj był Katolicki Uniwersytet Lubelski, jedno z nielicznych miejsc, gdzie tata mógł pracować. Trzeba zresztą pamiętać, że właśnie w momencie, kiedy tata z mamą się pobrali, mama natychmiast straciła pracę. Nigdy do końca życia nie udało jej się uzyskać pracy etatowej, miała wyłącznie pracę na zlecenie. Pracowała prowadząc amatorskie zespoły lalkarskie. Wcześniej pracowała w Ministerstwie Kultury, wcześniej wokół ruchu teatralnego, współpracowała z Kobuszewskim. Straciła tą pracę. Taka była konsekwencja wyjścia za ojca i całe życie mieszkali tutaj w Lublinie.
Próby tłumaczenia dzieciom pewnych zjawisk i historii właśnie przekładały się na zabawy. Na przykład tak było z więzieniem. Kiedy Karol miał 5 lat i zaczął sam wychodzić na podwórko, doszliśmy do wniosku, że trzeba mu powiedzieć, że tata był w więzieniu, no bo musi się tego od nas dowiedzieć, a nie na podwórku od dzieci sąsiadów. No i po prostu zaczęliśmy mu tłumaczyć, że więzienie to jest takie smutne miejsce, gdzie jest ciasno, no bo jest kilku ludzi w małym pokoju i po prostu oni siedzą, nie bardzo mają co robić i jest tam smutno. No i na efekty nie trzeba było długo czekać. Wchodzimy do pokoju, gdzie siedzi nasz 5-letni syn w takim pudle po telewizorze. Bardzo lubił się bawić w takich różnych dziwnych miejscach i właśnie siedzi w takim pudle po telewizorze. Przychodzimy za jakiś czas, on znowu siedzi w tym pudle po telewizorze, nic nie robiąc. No i w końcu, Karolu, nudzisz się. Tak, siedzę w więzieniu, mam mało miejsca i nie mam co robić.
Z kolegami tworzyliśmy i koleżankami sieć ponad 200 komisji zakładowych współpracujących, organizujących strajki, udzielających pomocy osobom represjonowanym, organizujących wakacje dla rodzin osób represjonowanych i tak dalej, wydających podziemne gazety. To, co było bardzo normalne w tamtym czasie, co wiele osób robiło.
Był to rok 83, kiedy Krzysztof miał bronić pracę magisterską. Był to okres bardzo trudny dla rodziny. Mieliśmy często odwiedziny u Becji, rewizje w domu i tak dalej. I po prostu wyszedł nakaz aresztowania. No dowiedzieliśmy się od życzliwych nam ludzi, że właśnie jest podpisany nakaz aresztowania na Krzysztofa. To był początek grudnia. I Krzysztof miał bronić pracę magisterską. To znaczy wiadomo było, że ukrywać się można. Zresztą ukrywał się już w stanie wojennym dwukrotnie, więc miał niejaką praktykę w tym. Aczkolwiek no ile można uciekać, prawda? Więc chcieliśmy, żeby obronił pracę. I wtedy no trudno, będą go aresztowali, ale już siądzie jako magister po prostu. Zwłaszcza za to, co tam mieli na niego, to 3 do 5 lat by dostał. Więc po prostu też chodziło o to, żeby zamknąć jakiś rozdział życia. I w tym czasie właśnie na tym Kulu, gdzie studiował, gdzie kończył, profesor z wydziału zadecydował o przesunięciu obrony pracy o 2 tygodnie. W tamtym czasie było to naprawdę bardzo trudne. Był to dla nas szok swego rodzaju. No i po prostu Krzysztof wyjechał, ukrywał się do obrony, natomiast w dniu obrony dosłownie przyjechał na dworzec, wpadł na uniwersytet, gdzie ja czekałam z garniturem, przebrał się, obronił się, no i niedługo potem rzeczywiście był aresztowany.
Nigdy nie było jakichś takich rozmów na ten temat, jakiegoś takiego wpajania, to tak przychodziło samo z siebie. Na podstawie obserwacji tego, co rodzice robili, tego, jak oni sami się zachowywali, tego, co słyszeliśmy o ich burzliwej młodości, no to w zasadzie to tak samo z siebie przychodziło i zostawało w głowie, jak powinniśmy się zachowywać, co jest ważne. I rzeczywiście zawsze ważne było właśnie, żeby mówić prawdę, żeby mówić to, co się myśli, i żeby się nigdy nie wypierać tego, w co się wierzy, bo to do niczego nie prowadzi. No też spory wpływ, myślę, na nasze wychowanie i na nasz system wartości miało to, że byliśmy w harcerstwie wszyscy. Tak jak rodzice, tak my też. Wiadomo, harcerstwo też bardzo kształtuje człowieka, osobowość, więc myślę, że to też miało spory wpływ na to, jacy teraz tak naprawdę jesteśmy.
Tak, to znaczy u nas w domu bardzo dużo się rozmawiało. Tak samo jak rozmawialiśmy o pradziadku, ale ze strony mamy, który został zamordowany w Katyniu, tak samo rozmawialiśmy o dziadku Adamie, który walczył w Powstaniu Warszawskim. Tak samo rozmawiałem z dziadkami od strony mamy, tak, studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, odnośnie wojny i tych przeżyć. Cały czas rozmawialiśmy o tej historii. Ale to nie było tak, że siadaliśmy i rodzice nam opowiadali, że tak powiem, sztywno, tak, i że tak powinno być. My sami się po prostu dopytywaliśmy, no, ponieważ historia rodziny Stanowskich jest dość mocno rozbudowana. Bardzo wiele rzeczy u nas się działo. Ta historia rodzinna cały czas żyła. Rodzice zawsze dla nas znajdowali czas, żebyśmy mogli też o tym porozmawiać. To znaczy, to nie jest jakoś tak, że rodzice nas zachęcali do tego działania. To jest jakaś taka nasza wewnętrzna potrzeba, która pcha nas do przodu. No, rodzice pomagają nam ukierunkować, w którą stronę iść i jak działać.
Kiedyś w 93 roku zupełnie przypadkiem wylądowałem, prawie przypadkiem, wylądowałem w Uzbekistanie i tam zrozumiałem coś bardzo ważnego, że my Polacy nie jesteśmy wybrani przez Boga. To nie jest tak, że Pan Bóg pokazał palcem i powiedział, dla was prawa człowieka, dla was rozwój ekonomiczny, że są ludzie, którzy próbują zrobić bardzo podobne rzeczy, o których myśmy marzyli w podziemiu, budując solidarność. Żeby mogli wpłynąć na jakość oświaty swoich dzieci w swojej wiosce, żeby mogli zmienić świat dookoła. I że są w różnych miejscach. Ja ich spotkałem w Uzbekistanie, w Rosji, w Białorusi, w Ukrainie, na Kaukazie, w Mongolii. I kiedy ci ludzie mówią, próbujemy zrobić to, co wy, my nie mamy prawa powiedzieć, to jest wasz problem. Jesteśmy im zobowiązani pomóc, tak jak byli ludzie, którzy nam pomagali w tym czasie, kiedy myśmy siedzieli w więzieniach, kiedy myśmy próbowali coś zmienić tutaj w Polsce. Zacząłem pracować najpierw w Ukrainie, Białorusi, w Azji Centralnej, przede wszystkim w Uzbekistanie, który jest bardzo autorytarnym reżimem, szczególnie dziś. Od 15 lat kupuję krowy dla klubów kobiet w Tadżykistanie.
To była pierwsza sytuacja, kiedy kobieta w Tadżykistanie przynosi pieniądze do domu. I właśnie tata też mnie zachęcił do tej akcji. To też był taki impuls właśnie dla tej pomocy dla wschodu. Tutaj ze znajomymi również wspieraliśmy, ponieważ krowa daje możliwość przeżycia rodzinie przez cały rok. I ja głównie zajmowałem się pomocą w tych drobniejszych działaniach, też ze względu na wiek, tak? To jakoś tak samo z siebie wynikało. To jest po prostu ta chęć i potrzeba działania. No i akurat to było ukierunkowanie sił w tą stronę.
Od A. Cóż jest piękniejsze niż droga w lesie, gdy słońce świeci i wóz się toczy? Co nam następny zakręt przyniesie? Czym się napełnią zdumione oczy?
Stanowscy, to znaczy, taki tytuł nosił reportaż. Do poznania swojej rodziny zaprosili nas Olga, Karol, Andrzej, a przede wszystkim najmłodszy Adam. Dziękujemy Państwu Barbarze i Krzysztofowi Stanowskim za otwarcie szeroko drzwi przed naszym mikrofonem. Czesława Borowik i Piotr Król, realizator, dziękujemy.
Audycja jest częścią projektu Rodzina z Lublina, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin przy pomocy finansowej Miasta Lublin. Partnerami projektu są Emitel i Fanpark.